Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Org Design for Design Orgs Building and Managing. In-house design teams to praktyczny poradnik o budowaniu, prowadzeniu i rozwijaniu wewnętrznych zespołów projektowych.
Chris Jaske napisali, Peter Merholz i Christine Skinner. Praktycy projektowania i zarządzania, którzy koncentrują się nie na metodach tworzenia pojedynczego produktu, lecz na warunkach organizacyjnych potrzebnych, by projektowanie mogło wpływać na firmę.
Otoż wychodzą z zalodzenia, że rosnąca liczba projektantów nie gwarantuje jeszcze dojrzałości projektowej. Potrzebne są jasne role, odpowiedzialność, procesy rekrutacji, rozwoju zawodowego i współpracy z produktem, technologia oraz biznesem.
Chris Jaska należy do literatury o design leadership i zarządzaniu organizacja.
Laczy ramy decyzyjne z konkretnymi zasadami dla liderów, którzy muszą skalować zespół bez utraty jakości pracy i perspektywy użytkownika.
Jej celem jest pokazanie, jak uczynić design trwala kompetencja firmy, a nie usługa wlaczana zbyt pozno lub tylko do wykonania interfejsu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, struktura zespołu powinna odpowiadać sposobowi podejmowania decyzji. Jednym z najważniejszych zagadnień książki jest wybór modelu organizacyjnego dla designu.
Autorzy omawiają zespoli centralizowane, zdecentralizowane i osadzone bezpośrednio przy konkretnych obszarach produktowych. Centralizacja ułatwia utrzymanie wspólnych standardów, rozwoju kompetencji i poczucia przynależności zawodowej. Może jednak oddalać projektantów od codziennych decyzji produktowych. Model zdecentralizowany daje projektantom bliskość wobec zespołów odpowiedzialnych za produkt,
ale grozi rozproszeniem praktyk, nierównym dostępem do wsparcia oraz traktowaniem designu jako zasobu do wykonania zadań.
Szczególne miejsce zajmuje model Centralized Partnership, czyli centralne partnerstwo. Zakłada on wspólne przywództwo, standardy i operacje na poziomie organizacji, przy jednoczesnym silnym powiązaniu projektantów z konkretnymi obszarami biznesowymi.
Nie jest to uniwersalny schemat, lecz próba pogodzenia dwóch realnych potrzeb. Firma musi jednocześnie rozwijać dyscyplinę projektową i dostarczać wyniki w zespołach produktowych.
Chris Jaska podkreśla, że struktura nie jest neutralnym diagramem.
Upływa na to, kto ustala priorytety, jak szybko rozwiązuje się konflikty i czy wiedza o użytkownikach krazy między produktami.
Po drugie, rozwój zespołu wymaga innych rozwiązań na kolejnych etapach skali.
Merholz i Skinner opisuje ewolucję organizacji projektowej jako przejście od małego układu kilku osób do rozproszonej struktury z wieloma liderami.
W początkowej fazie bezpośrednia komunikacja i osobiste zaangażowanie lidera mogą wystarczać.
Wraz ze wzrostem liczby pracowników te nieformalne mechanizmy przestają jednak działać.
Rekrutacja, wdrażanie nowych osób, planowanie rozwoju, ocena pracy i koordynacja między zespołami zaczynają pochłaniać czas, który wcześniej przeznaczano na pracę projektową.
Autorzy zwracają uwagę na punkty przelomowe, a nie na proste zalecenie stałego powiększania zespołu. Gdy grupa zbliża się do kilku lub kilkunastu osób, potrzebuje bardziej jawnych procesów i podziału odpowiedzialności.
Przy większej skali potrzebuje także jasno określonej tożsamości, czyli odpowiedzi na pytanie, za co design odpowiada w firmie poza realizacją zleceń.
Taka karta zespołu pomaga odróżnić oczekiwania narzucone przez otoczenie od ambicji, które organizacja projektowa chce świadomie rozwijać.
Najważniejsza lekcja brzmi, że problemy wzrostu są przewidywalne. Nie wynikają koniecznie ze słabości ludzi, lecz z niedopasowania dawnych sposobów pracy do nowej zlozoności.
Po trzecie, sieski kariery porządkuje oczekiwania wobec projektantów i liderów. Ksiaska przedstawia Levels Framework, czyli ramy poziomów zawodowych dla projektantów.
Obejmuje one rozwój od osoby zdobywającej podstawy zawodu przez samodzielnego współpracownika,
po osoby przechodzące od wykonywania pracy do przywództwa oraz kompletnego lidera designu.
Ważne jest, że poziomy nie są utożsamiane wyłącznie ze stażem ani z liczba lat pracy.
Każdy laczy kompetencje warsztatowe, umiejętności interpersonalne, zakres odpowiedzialności i na wyższych szczeblach, zdolność do prowadzenia innych oraz wpływania na organizację.
Taka konstrukcja ma praktyczne znaczenie dla zatrudniania, informacji zwrotnej, awansów i planowania rozwoju.
Bez wspólnego języka menedżerowie mogą oceniać pracowników na podstawie subiektywnych wrażeń, a projektanci nie wiedza, czego wymaga kolejny etap kariery.
Otoży rozróżniają też drogę ekspercką od menedżerskiej. To istotne, ponieważ awans nie powinien automatycznie oznaczać rezygnacji z pracy specjalistycznej na rzecz zarządzania ludźmi. Organizacja, która nie tworzy wiarygodnych możliwości rozwoju dla indywidualnych kontrybutorów, ryzykuje utratę silnych praktyków albo promowanie ich do rol, do których nie są przygotowani.
Ramy kariery są więc narzędziem uczciwości i stabilności, nie tylko dokumentem kadrowym. Po czwarte, design operations zamieniaja chaotyczny wzrost w powtarzalny sposób działania.
Otoży traktuje operacje projektowe jako konieczny element dojrzalej organizacji, a nie drugorzędna administracja.
W praktyce obejmuje one między innymi rekrutację, wdrażanie nowych pracowników, planowanie zasobów, rozwijanie umiejętności oraz tworzenie warunków do współpracy.
Gdy te czynności pozostają niewidoczne i nie mają właściciela, spadają na barki liderów lub najbardziej doświadczonych projektantów.
Skutkiem jest przeciążenie, niespójne decyzje i mniej czasu na pracę o znaczeniu strategicznym.
Kysiaska pokazuje, dlaczego samo zatrudnianie kolejnych projektantów nie rozwiązuje problemu przepustowości.
Nowe osoby potrzebują kontekstu, narzędzi, relacji i jasności co do sposobu podejmowania decyzji. Bez tego powiększony zespół może jedynie zwiększyć liczbę koordynacyjnych targs.
John Design Operations pozwalają natomiast budować system, w którym jakość nie zależy wyłącznie od heroizmu pojedynczych osób.
Ich rola obejmuje też ochronę czasu potrzebnego na badania, refleksje i rozwijanie praktyki.
Jest szczególnie ważne w firmach, gdzie presja terminów sprzyja sprowadzaniu designu do produkcji ekranów.
Operacje nie zastępują przywództwa, lecz tworzą infrastruktury, dzięki której przywództwo może skupić się na kierunku, ludziach i zmianie organizacyjnej.
Na koniec, przywództwo w designie polega na zmianie organizacji, nie na kontrolowaniu projektów.
W ujęciu przedstawionym w książce menedżer designu nie powinien przede wszystkim sterować każda decyzja projektowa.
Jego zadaniem jest stworzenie warunków, w których zespół może dobrze wykonywać pracę i mieć wpływ na organizację.
Autorzy wskazują proste,
ale wymagające zasady: wyjaśniaj oczekiwania, regularnie przekazuj informacje zwrotne, usuwaj przeszkody, wspieraj ludzi w trudnych sytuacjach i poznawaj ich jako osoby.
Takie podejście przesuwa uwagę z osobistego autorstwa lidera na skuteczność całego systemu.
Projektanci potrzebują reprezentacji wobec partnerów z biznesu i technologii, ochrony przed sprzecznymi priorytetami oraz dostępu do rozwoju zawodowego.
Lider musi wiedz zarzadzak w dol, w poprzek i w górę organizacji. Musi pomagać zespołowi, uzgadniać współpracę z równorzędnymi liderami oraz budować poparcie wrot osób decyzyjnych.
Z tego powodu design leadership jest blisko związane z zarządzaniem zmiana.
Firma nie wykorzysta potencjalu projektowania, jeśli wlacza projektantów dopiero po ustaleniu problemu, zakresu i rozwiązania.
Lider powinien pracować nad tym, by perspektywa klienta, badania i projektowanie były obecne w strategicznych rozmowach.
To rola szersza niż nadzór nad estetyka lub jakością interfejsu. Podsumowując, ksiaska jest szczególnie przydatna dla dyrektorów designu, design managerów, liderów UX,
osób budujących pierwsze wewnętrzne zespoli projektowe oraz menedżerów produktu i technologii, którzy współpracują z rosnąca funkcja designu.
Skorzystają z niej także liderzy spoza tej dziedziny, bo pomaga zrozumieć, dlaczego dobry zespół projektowy potrzebuje nie tylko budżetu na zatrudnienie, ale też mandatu.
Procesowi miejsca w strukturze decyzyjnej firmy.
Jej praktyczna wartość polega na dostarczaniu języka do rozmów o rolach, poziomach kariery, modelach organizacyjnych i odpowiedzialności.
Zamiast przedstawiać design jako nieuchwytna przewagę kreatywna, autorzy opisują go jako funkcję, która trzeba świadomie zaprojektować i utrzymywać.
Czytelnik nie dostaje jednego wzorca idealnej organizacji.
Otrzymuje zestaw kryteriów, które ułatwiają rozpoznanie aktualnego etapu zespołu i wybór rozwiązań adekwatnych do jego skali.
Na tle wielu ksiazek o design thinking, procesie projektowym lub indywidualnym rzemiosle,
Org Design for Design Orgs wyróżnia się koncentracja na zapleczu organizacyjnym.
Pokazuje, co musi działać wokół pracy projektantów, aby ich wiedza mogła wpływać na produkty i usługi. Czesk rad ma charakter uniwersalnego zarządzania,
lecz ich siła wynika z osadzenia w realiach zespołów designu interdyscyplinarnych, często rozproszonych i stale negocjujących swoja role.
To nie jest podręcznik projektowania interfejsów, ale rzeczowy przewodnik po budowaniu zdolności projektowej w firmie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Peter Merholz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.